Parze RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi dzisiejsi realizatorzy, Lumi, technik Nikola. Serdecznie Państwa witamy w środę 13 sierpnia, a na wstępie ważniejsze doniesienia dnia. W Gruzji kruche zawieszenie broni, lecz także mordy, podpalanie wiosek i grabieże. Bush wzywa Rosję do wycofania wojsk. Unia chce się zaangażować. W zamachu bombowym w Tripoli na północy Libanu ginie kilkanaście osób. Prezydent Libanu przybył do Damaszku. Pierwszy złoty medal dla Francji wywalczył zapaśnik Steve Geno, Michael Phelps, olimpijczykiem wszechczasów. W Pekinie trwają igrzyska, w Tybecie nie ustają represje, mówi w Paryżu Dalai Lama. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Piotra Rosochowicza, Sylwii Gipsy i Krzysztofa Rutkowskiego oferujemy Państwu w naszej dzisiejszej audycji serwis Euranetu, niezmiennie z Gruzją w tle, kronikę teatralną Agnieszki Humor, nowości muzyki klasycznej, magazyn Katarzyny Zawickiej o letnich festiwalach we Francji oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego dziennika RFI. W Gruzji zdaje się utrzymywać kruche zawieszenie broni ogłoszone po przyjęciu przez obie strony zmodyfikowanego francuskiego planu pokojowego. Zarówno Rosja, jak i Gruzja zaprzeczyły doniesieniom zachodnich agencji, jakoby kolumna rosyjskich wozów bojowych jechała z Gori do Tbilisi. Rosyjskie wojska opuściły Gori, ale nie kierują się ku stolicy, zapewniła gruzińska wiceminister spraw wewnętrznych Jekaterina Zguładze. Rzecznik armii rosyjskiej twierdzi, że zajmowała ona się tam na przedmieściach Gori ewakuowaniem broni z odkrytego tam wielkiego składu gruzińskiego sprzętu wojskowego i amunicji. Rosja musi dotrzymać słowa i powinna wycofać swe oddziały z Gruzji, przestrzegł prezydent Bush, zapewniając, iż otrzymał niepokojące informacje, z których wynika, że Moskwa nie wstrzymała wciąż działań wojskowych. Wspomniał on m.in. o doniesieniach na temat blokowania przez pojazdy rosyjskie dostępu do portów i wysadzania statków, które w tych portach się znajdują. George W. Bush, który rozmawiał rano przez telefon z prezydentem Saakaszwili, powiedział w wystąpieniu telewizyjnym, iż Rosja musi uszanować suwerenność terytorialną Gruzji i zapowiedział wysłanie do Tbilisi na znak solidarności z tamtejszym rządem swej sekretarz stanu Condoleezza Rice. Waszyngton zażądał także zwołania w przyszłym tygodniu nadzwyczajnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych NATO. W Brukseli podano, że odbędzie się ono we wtorek. Stany Zjednoczone wyraziły w środę zaniepokojenie wiarygodnymi doniesieniami na temat ostrzeliwania i podpalania wiosek oraz mordowania niewinnych cywilów w okolicach gruzińskiego miasta Gori. O takich doniesieniach mówił w gruzińskiej telewizji emisariusz Waszyngtonu Matthew Breza. Znajdujący się w regionie dziennikarz AFP potwierdza, że wzdłuż drogi łączącej rodzinne miasto Stalina z Osetią Południową płoną dziesiątki domów, a rosyjscy żołnierze lub bliżej niezidentyfikowani bojownicy dopuszczają się grabieży na wielką skalę, plądrując dom za domem i sklep za sklepem. Świat mówi o zawieszeniu broni i rozmowach pokojowych, podczas gdy w tym czasie w naszym kraju dokonuje się zbrodni najgorszego rodzaju, zbrodni przeciwko ludności, powiedział prezydent Gruzji Michał Saakaszwili na środowej konferencji prasowej w Tbilisi z udziałem prezydentów Polski, Litwy i Estonii oraz premiera Łotwy. Saakaszwili mówił też o masowych grabieżach i o rajdach zbrojnych na kontrolowane przez Gruzję wioski w Osetii Południowej i w wąwozie Kodori. Prezydent Gruzji powołał się na niesprawdzone jeszcze w 100% doniesienia, iż zginąć tam miały dziesiątki ludzi. Mówił też, iż powstały tam obozy internowania, w których rozdzielono kobiety i mężczyzn. Mamy do czynienia, jego zdaniem, z klasycznymi czystkami etnicznymi. Prezydenci Polski i trzech republik bałtyckich we wspólnej deklaracji ogłoszonej w Warszawie skrytykowali plan pokojowy Nicolasa Sarkoziego, stwierdzając, że brakuje w nim zasadniczego elementu, jakim jest poszanowanie integralności terytorialnej Gruzji. W oświadczeniu przedstawionym na lotnisku po powrocie z Tbilisi czterech prezydentów domaga się też m.in. przyznania Gruzji statusu kandydata do członkostwa w NATO. Nad francuskim planem pokojowym wynegocjowanym przez prezydenta Sarkoziego i ministra Kushnera w Moskwie i w Tbilisi, debatowali w środę w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej. W ogłoszonej po spotkaniu deklaracji Unia nakłania usilnie obie strony konfliktu do poszanowania wszystkich zobowiązań zawartych we francuskim planie, a w szczególności efektywnego zawieszenia broni. Unia Europejska gotowa jest zaangażować się także na miejscu we wspieranie wysiłków Narodów Zjednoczonych i OBWE. Oznacza to, jak wyjaśnił w Brukseli Bernard Kouchner, że Unia jest zdeterminowana kontrolować i nadzorować wcielanie w życie planu pokojowego. Szef francuskiej dyplomacji zapewnił, iż wiele krajów europejskich wyraziło wolę wysłania ludzi na miejsce. Nie chodziłoby jednak raczej o sensu stricto siły pokojowe, zastrzegł Kouchner, dając do zrozumienia, że Rosjanie by tego nie zaakceptowali. W Rosji obowiązywała w środę jednodniowa żałoba narodowa dla uczczenia pamięci ofiar konfliktu w Osetii Południowej. Na Kremlu i oficjalnych budynkach flagi spuszczono do połowy masztów. Moskwa twierdzi, iż w Osetii zginęło około 1600 cywilów. Organizacje humanitarne sądzą jednak, że to bilans znacznie zawyżony. Z Paryża słuchają Państwo dziennika Radio France International. W Pekinie po raz pierwszy rozbrzmiała marsylianka. Długo oczekiwany złoty medal zdobył dla Francji zapaśnik w stylu klasycznym, 22-letni Steve Guénot. Szczęście było zaś rodzinne, gdyż jego starszy brat Christophe, lat 28, zdobył brązowy medal w cięższej kategorii. Dzięki złotu Francja awansowała w klasyfikacji medalowej z 20 na 11 miejsce. Olimpijczykiem wszechczasów został dziś Michael Phelps, amerykański pływak, wygrał najpierw na 200 metrów stylem motylkowym, bijąc własny rekord świata. Piotr Korzeniowski był szósty, a już chwilę potem wywalczył kolejne złoto ze swymi kolegami w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym i znowu padł kolejny rekord świata. Tym samym Michael Phelps, który jeszcze w Pekinie nie powiedział ostatniego słowa, stał się absolutnym rekordzistą w dziejach igrzysk, ma już bowiem na swym koncie 11 złotych krążków. Policja chińska poturbowała dotkliwie brytyjskiego reportera Johna Raya, towarzyszącego ekipie telewizji ITN, która filmowała demonstrację zachodnich obrońców Tybetu o kilkaset metrów od pilnie strzeżonego stadionu olimpijskiego. Manifestanci zdołali rozwinąć transparent z napisem Free Tibet, ale szybko ich aresztowano. Stowarzyszenie Students for a Free Tibet nie wie, gdzie znajduje się 8 zatrzymanych działaczy. John Ray oświadczył, że ciągnięty był po ziemi przez chińskich policjantów, a później przyduszony i maltretowany. Ambasada brytyjska dała wyraz swemu poruszeniu. W tych dniach odbyło się już w Pekinie szereg podobnych manifestacji, a uczestniczący w nich cudzoziemcy zostali z kraju wydaleni. O Tybecie była też mowa w Paryżu, gdzie przebywa z wizytą jego duchowy przywódca na wygnaniu.
Jedyny polityczny aspekt obecnej wizyty, a właściwie pielgrzymki Dalai Lamy we Francji, wizyta we francuskim Senacie przy drzwiach zamkniętych, miał miejsce w środę. W sposób wyraźny powiedział Dalai Lama francuskim senatorom, że pomimo igrzysk olimpijskich Chiny Ludowe nadal prowadzą w Tybecie represje. Duchowy szef Tybetańczyków poinformował ponadto, że Chiny zamierzają po igrzyskach nasilić proces zasiedlania Chińczykami Tybetu, tak aby rodowici Tybetańczycy coraz bardziej się w tej masie rozpływali. Pekin zamierza zasiedlić w tym regionie co najmniej 1 000 000 osób. Jeden z senatorów francuskich, Jean-Louis Bianco, powiedział: Dalai Lama przekazał nam mnóstwo bardzo niepokojących informacji na temat Tybetu. Mówił o aresztowaniach, o torturach, o zbiorowych egzekucjach i o znacznym zwiększeniu chińskiej obecności wojskowej w tym regionie. Podczas konferencji prasowej Dalai Lama wyraził swe poparcie dla Igrzysk Olimpijskich oraz nadzieję, że negocjacje z władzami pekińskimi dadzą pozytywne dla Tybetańczyków rezultaty. Zapowiedział, że z niecierpliwością czeka na wrześniowe spotkanie tybetańskiego parlamentu na wygnaniu, który ma podjąć decyzję w sprawie postawy Tybetańczyków podczas negocjacji z Pekinem. Dalai Lama wyraził także duże zadowolenie z możliwości spotkania z Nicolasem Sarkozym, które to spotkanie ma mieć miejsce 10 grudnia. Ale jak powiedział, z zapowiedzi tego spotkania cieszę się, ale gdyby nie miało ono dojść do skutku, to też nic się nie stanie. Być może Sarkozy spotka się z Dalai Lamą właśnie 10 grudnia podczas uroczystości 60. rocznicy Deklaracji Praw Człowieka, na którą to uroczystość do stolicy Francji mają zjechać wszyscy żyjący laureaci pokojowej Nagrody Nobla.
ale to pozostałe wiadomości ze świata. Co najmniej 14 osób, w tym 9 libańskich żołnierzy i małe dziecko, zginęło w zamachu bombowym w Tripoli na północ Libanu. Około 40 osób zostało nadto rannych. Bomba podłożona została w walizce na ruchliwej ulicy nieopodal autobusu przewożącego pasażerów, w tym wielu żołnierzy z północy na południe kraju. Do zamachu doszło na parę godzin przed wizytą w Damaszku Michela Sulejmana, pierwszego libańskiego prezydenta udającego się oficjalnie do Syrii od roku 2005 z nieskrywanym celem uzdrowienia dwustronnych stosunków. Sulejman, były naczelny dowódca armii libańskiej, przypisał zamach terrorystom, zapewniając, iż siły zbrojne przed nimi się nie ugną. W zasadzce pod Kabulem zginęły 3 pracownicy organizacji humanitarnej Międzynarodowy Komitet Ratunkowy, Amerykanka, Kanadyjka i Irlandka. Zabity został również ich kierowca. Wracały one do Kabulu 2 samochodami, gdy zajechał im drogę inny pojazd, a znajdujący się w nim mężczyźni otworzyli ogień, poinformował szef policji w prowincji Logar, 50 km na południe od afgańskiej stolicy. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w Ramalli w pogrzebie narodowym poety Mahmuda Darwisza, emblematycznego barda palestyńskiej sprawy, który zmarł w sobotę w Stanach Zjednoczonych, przeżywszy 67 lat. Pogrzeb zorganizowały władze autonomii. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Sylwia Gibbs.
Przegląd prasy francuskiej.
Wielkie litery na pierwszej stronie Le Figaro oznajmiają, że Sarkozy uzyskał porozumienie pomiędzy Rosjanami i Gruzinami. Z entuzjastycznych komentarzy w paryskim dzienniku wynika, że to prezydent Francji nadludzkim niemalże wysiłkiem przekonał Putina Saakaszwilego, żeby się pogodzili. I Sarkozy, jak prawdziwy Hermes, posłaniec pokoju, przyleci do Brukseli i przyniesie dokument ministrom spraw zagranicznych Unii Europejskiej na potwierdzenie, że Sarkozy tak wiele może i jaki jest politycznie skuteczny. Oliwę na wzburzone bałwany leje i burzę uspokaja. Wielkie litery na pierwszych stronach Libération oznajmiają. Miedwiediew dyktuje pokój Europie. Zupełnie inny punkt widzenia, zupełnie inny ogląd sytuacji, znacznie bliższy stanowisku prezydentów Europy wyzwolonej. Na pierwszej stronie Libération znajdujemy ponadto pytanie. Po Gruzji jak postępować z Rosją? Artykuł redakcyjny w Libération nosi tytuł Sąsiad. To słowo, którego często używał prezydent Lech Kaczyński w swojej płomiennej improwizacji w Tbilisi, nagrodzonej wielkimi owacjami przez mieszkańców stolicy Gruzji. W artykule wstępnym w Libération czytamy: Europa, ile to dywizji? Musiał pytać samego siebie Putin na widok wysiadającego z samolotu Sarkoziego. Putin umie stawiać przenikliwe pytania, bo właściwie ile to dywizji? Pomiędzy Warszawą a Brukselą, pomiędzy Tallinem a Rzymem występują duże różnice. To prawda. Europa za bardzo wisi na pasku, a raczej na gazowym kurku Gazpromu. Ale jest jeszcze większa i bardziej zasadnicza zależność i linia podziału. Czytamy w artykule wstępnym w Libération. Połowa Europy nie chce uznać, że po rosyjskiej agresji na Gruzję Europa się zmieniła. Europa musi sobie uświadomić, że 8 partner grupy najbogatszych krajów świata G7 przestał być partnerem. Rosja ma swoje interesy, a rosyjskie interesy nie odpowiadają interesom Europy. Putin przypomniał o tym z właściwym sobie brutalstwem, jakby powiedział Norwid, a Gruzja płaci koszta tej operacji otwierania oczu na prawdę. Dla państw przyfrontowych, dla których imperializm rosyjski jest tylko kalką imperializmu sowieckiego, wszystko jest jasne. Ukraińcy, Bałtowie, w których mieszka mniejszość rosyjskojęzyczna, nagle tak droga sercu zarówno Putina, jak i Sarkoziego, oraz Polacy, wszyscy razem przybyli do Tbilisi, by zaznaczyć solidarność z Gruzją. Paradoksalnie, czytamy w paryskim dzienniku, Putin, ujawniając swe zamiary i upraszczając sytuację, może in fine przysłużyć się Europie. Nie trzeba wpadać w panikę i tworzyć antyrosyjskiego frontu, ale powiedzieć jasno, nie ma próby podbicia przez Rosję sąsiadów, którzy wybrali drogę wolności i niezależności. Trzeba powiedzieć jasno nie na te próby. Trzeba powiedzieć w Moskwie, że istnieją czerwone linie, których nie może ona przekraczać i że taką linią jest brutalna agresja na Gruzję. Rosję trzeba traktować jako szanującego się sąsiada, jeśli Rosja szanuje innych. Sarkozy, prezydent rotacyjnej Unii Europejskiej, musi wykazać, że możliwa jest wobec Rosji inna dyplomacja, nie polegająca na podwijaniu ogona, ale stanowcza i zrównoważona, czytamy w artykule wstępnym w Liberation. W Le Figaro znajdujemy, oprócz innych artykułów udających obiektywne, na przykład trwa wojna propagandowa pomiędzy Rosjanami i Gruzinami, a z propagandą różnie bywa, to znaczy nie wiadomo, kto ma rację, Izrael nie chce już sprzedawać Gruzji broni, bo się przestraszył i tak dalej. Znajdujemy również wywiad z panią Eką Tkeszelaszwili, gruzińską minister spraw zagranicznych, znakomicie mówiącą po francusku. Pani minister przyjęła wiadomość o zawieszeniu broni bardzo nieufnie, bo Rosjanie posłużyli się formułą, które zezwalają na kontynuację agresji w każdej chwili. Celem agresji, zdaniem pani minister, jest unicestwienie na zawsze gruzińskiej demokracji i odtrącenie możliwości, by Gruzja stała się członkiem NATO. Na pytanie, czy Gruzja utraciła Abchazję i Osetię Południową, Eka Tkaszeleszwili odpowiedziała, że to zależy od reakcji Zachodu. Gruzja jest za mała, potrzebuje pomocy. Jeśli Zachód zezwoli na rosyjską agresję na terytorium zagraniczne, powstanie precedens, który spowoduje, że wyłoni się nowy ład, a raczej nieład międzynarodowy. Każdy będzie w nim zagrożony, a wy, Europejczycy, szczególnie. Na pytanie, czy przypadkiem Gruzja nie płaci ceny za nieprzemyślaną ofensywę na Osetię Południową, gruzińska minister spraw zagranicznych odpowiedziała: kiedy słyszę takie gadki, to dostaję szału. Nie planowaliśmy żadnej ofensywy. Gdyby pani widziała, że na terytorium pani kraju wjeżdżają obce czołgi, ciężka artyleria, to co by pani zrobiła? Nie mieliśmy wyboru, musieliśmy się bronić. Od miesięcy alarmowaliśmy Europę, że Rosjanie szykują atak i prowokacje.
Na łamach dziennika Le Monde szef sekcji międzynarodowej Arnaud Le Parmentier szczegółowo odtwarza przebieg negocjacji między Moskwą a Tbilisi za pośrednictwem Paryża, które rozpoczęły się już 8 sierpnia podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Sarkozy domaga się zawieszenia broni. Putin nie chce o nim słyszeć. Mediację podejmuje w Tbilisi Bernard Kouchner. Prezydent Gruzji Saakaszwili akceptuje francuski plan rozwiązania konfliktu, ale Moskwa narzuca warunki zawieszenia broni. Punkt o zagwarantowaniu integralności terytorialnej Gruzji zostaje usunięty. Rosjanie przyjmą w końcu wszakże warunek Gruzji. Znika punkt o wszczęciu międzynarodowych dyskusji na temat przyszłego statusu Osetii Południowej i Abchazji. Przyjazd do Tbilisi przywódców Polski, Ukrainy i trzech krajów bałtyckich manifestujących poparcie dla prezydenta Saakaszwilego wobec rosyjskiego imperializmu nie zmienił sytuacji. Przywódca Gruzji przegrał z Rosją. Porozumienie gruzińsko-rosyjskie może się okazać nietrwałe, czytamy w artykule Nathalie Nougeret. Jest w nim wiele nieścisłości. Skoro Gruzja wycofała się ze wspólnoty niepodległych państw, mandat sił rosyjskich stacjonujących z tego tytułu w Osetii Południowej i Abchazji jest już nieważny. Nie sprecyzowano, że wojska rosyjskie mają się wycofać na terytorium Rosji. Francuzi przekonali Gruzinów do zatwierdzenia tego niedoskonałego planu, obiecując im przesłanie misji pokojowej i uchwalenie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ wiążącej rezolucji uwzględniającej tym razem zasadę integralności terytorialnej Gruzji. Ale czy Rosja będzie głosowała na taką rezolucję? Tymczasem z łatwością udało jej się uniknąć potępienia przez Unię Europejską inwazji tysięcy rosyjskich żołnierzy na terytorium sąsiedniego kraju. Jedno jest pewne, stwierdza Daniel Vernet, jeden z najstarszych dziennikarzy Le Monde. Rosja dokonała interwencji wojskowej w niezależnym kraju. Jej cele są oczywiste. Umocnić aneksję części terytorium Gruzji, spowodować zmianę w jej władzach lub tylko jej polityki. Taki kurs ma znaną nazwę – imperializm. A żeby uniknąć tego słowa, Rosji są na rękę analogie z zimną wojną. Miałoby to oznaczać, że w Europie i na Kaukazie strefy wpływów są podzielone i że Zachód posunął się za daleko, okrążając Rosję przez demokrację. Na Kaukazie nie podważono dziś równowagi między dwoma obozami, między Rosją a Zachodem, skądinąd bardzo podzielonym. Podważono prawo narodów do decydowania o własnym losie, nawet jeśli nieszczęśliwym zrządzeniem losu mają potężnego sąsiada.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
A
aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Nie od dzisiaj zachwycamy się suprafonem. Zachwycaliśmy się nim jeszcze w czasach przodującego ustroju, kiedy to polskim nagraniom publikacja rzadkich płyt zajmowała całe lata. A tym bardziej dzisiaj, gdy czeska firma prowadzi piękną politykę wznowień, przypominając, jak piękny ma katalog, szczególnie w dziedzinie rodzimego repertuaru. Po 2, 3, 4 i więcej nagrań arcydzieł operowych Smetany i Dworzaka. Podobno dla ukrycia tego kompromitującego stanu rzeczy suprafon nie doczekał się w Polsce żadnego dystrybutora. Na szczęście jest jeszcze internet i tam należy szukać tych świetnych nagrań. Ukazało się właśnie wznowienie starej i przepysznej wersji opery Dworzaka Diabeł i Kasia, dokonanego ponad pół wieku temu. Proszę posłuchać, jak Orkiestra Teatru Narodowego w Pradze grała wówczas piekielny taniec z drugiego aktu tej opery. Dyryguje Zdeněk Halabala.
Thank you.
RFI w Polskim Radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, kreska 12 284 MHz.
Euranet, RFI z Paryża.
Piotr Rosochowicz.
W Brukseli odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów należących do Unii Europejskiej. Szefowie dyplomacji UE zdecydowanie poparli ideę wysłania do Gruzji obserwatorów, którzy mają tam nadzorować zawieszenie broni. Bernard Kouchner, minister spraw zagranicznych Francji, która przewodniczy obecnie UE, nie chciał nazywać tych siłami pokojowymi. Niektóre kraje, w tym i Wielka Brytania, domagają się kompletnej rewizji stosunków UE-Rosja po tym, jak Rosjanie dokonali najazdu swych wojsk na niezależne terytorium Gruzji. Inne kraje, w tym i Finlandia, domagają się nieco ostrożniejszego podejścia do sprawy. Fiński minister spraw zagranicznych i jednocześnie rotacyjny przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Aleksander Sztub, który wraz z Bernardem Kouchnerem był w Tbilisi, twierdzi, że moment do tego, aby podważyć te stosunki, jeszcze nie nadszedł. Szef brytyjskiego Foreign Office David Miliband w otwartych słowach nazwał podejście Moskwy bardzo agresywnym. Twierdzi też, że zszokowało ono wielu ludzi na całym świecie. Podobne stanowisko ma także szef dyplomacji litewskiej Petras Vaitekunas. Domaga się on, aby agresywna postawa Moskwy miała wyraźny wpływ na nieco przygładzone ostatnio relacje UE-Rosja. Do zwolenników nieco polubowniejszego potraktowania Moskwy należy też luksemburski minister spraw zagranicznych Jean Asselborn. Podobnie szef dyplomacji niemieckiej Frank-Walter Steinmeier twierdzi, że nie należy tracić czasu na jakieś jednostronne potępienia, ale działać w kierunku stabilizacji sytuacji na Kaukazie. Wszyscy ministrowie pogratulowali Francji, która ich zdaniem mediację między Moskwą a Tbilisi przeprowadziła wzorowo. Prezydent RP Lech Kaczyński skrytykował plan pokojowego rozwiązania konfliktu na Kaukazie, jaki uzyskał na Kremlu francuski prezydent Nicolas Sarkozy. Zdaniem Kaczyńskiego powinien on zawierać zdanie o nienaruszalności granic gruzińskich. Szerokim echem we francuskich środkach masowych przekazu odbiła się także krytyka postawy Nicolasa Sarkozy'ego w Moskwie, przeprowadzona przez środową prasę w Polsce. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która w piątek jedzie na spotkanie z prezydentem Miedwiediewem do Soczi i uda się potem do Tbilisi, oświadczyła, że niedopuszczalnym jest, aby można było podważyć w jakikolwiek sposób prawowitość wybranego demokratycznie w Gruzji rządu. Jak widać, Unia Europejska jest dość podzielona w sytuacji, w której powinna mówić jednym głosem. Zapytaliśmy o zdanie na ten temat Krzysztofa Solocha, badacza z francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych.
Już od początku mieliśmy ewidentny podział. Najpierw cisza ze strony krajów Unii Europejskiej. Następnie faktycznie ten podział powstał nie według starej linii między starą a nową Unią, gdyż zdecydowali się do bardziej mocniejszych deklaracji politycy, jak minister spraw zagranicznych Szwecji, który miał dość twardą pozycję wobec Rosji. Wielka Brytania, która także swoimi deklaracjami zbliża się raczej do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Był to dobry moment do pokazania nie tylko krajom, reszty krajom Unii Europejskiej, ale także samej Rosji, że będąc członkami Unii Europejskiej, będąc członkami NATO, mają pełną swobodę działania. Ta koordynacja częściowa, ona była przez przedstawicieli, przez ambasadorów przedstawicieli poszczególnych krajów we Francji, a więc ta koordynacja, można powiedzieć, w jakiejś części była. Prezydenci Polski, a także Litwy, Łotwy i Estonii wypowiadali się w ich imieniu, a nie w imieniu Unii Europejskiej. To w imieniu Unii Europejskiej wypowiadał się prezydent Francji, Nicolas Sarkozy i także minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. Ja myślę, że potrzebne jest pewne takie mocne decyzje, może mocne słowa ze strony krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To było bardzo potrzebne. Ja myślę, że Nicolas Sarkozy, ale także Bernard Kouchner nie byli gdzieś głusi na te wypowiedzi, chociaż no, dziwi, niezwykle dziwi wypowiedź Nicolasa Sarkozy'ego, który przyznał prawo Rosji do bronienia obywateli w taki sposób, więc to było no, niezbyt zrozumiałe. Ale myślę, że to było potrzebne. Taki podział jakby ról, chociaż nie wiem, czy można mówić o takim podziale tak naprawdę, ale to było raczej potrzebne.
Mówił Krzysztof Solocha, badacz z Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Tradycyjnie przez 5 tygodni we wrześniu i październiku odbywa się w Paryżu i jego okolicach Festiwal Regionu Paryskiego. Koncerty muzyki tradycyjnej i muzyki poważnej, lektury tekstów, projekcje filmowe, do których dołączono możliwość zwiedzania z przewodnikiem mało znanych muzeów i zabytkowych ogrodów Regionu Paryskiego, odbywają się w tym roku od 5 września do 12 października pod hasłem Na krańcach świata, Finistère. Organizatorzy tegorocznego festiwalu podjęli prawdziwą podróż dookoła świata, w której na horyzoncie pojawiają się oczom podróżników ziemie na krańcu świata, ziemie wygnania, ziemie obiecane, wypełnione marzeniem o nowym życiu, ziemie o egzotycznym zapachu i smaku. Jak pisze w programie Festiwalu Regionu Paryskiego jego dyrektorka Charlotte Latigra. Festiwalowy galeon popłynie po morzach i oceanach wzdłuż brzegów wszystkich kontynentów. Wyruszamy z regionu Karaibów. Pierwsi goście przybyli bowiem z Kuby. Zespół Changui z Guantanamo, Familia Varela Miranda, Septeto Nacional, Ignacio Piñeroa, a przede wszystkim pierwsza z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Eliades Ochoa z kwartetem Patria zagrają słynny Son Cubano, dziecię regionu Oriente, jego historycznej stolicy Santiago de Cuba. Zaraz po Kubie kurs na francuskie Antyle w parku Château de Villers-Saux w podparyskim departamencie 95 Chaussy porwie gości kwadryl z Gwadelupy i Begin z Martyniki, rytmy i tańce będące wizytówką francuskich wysp na Morzu Karaibskim. Z tropikalnych regionów podróż wiedzie na pustynię Synaj. Artyści izraelscy zaprezentują muzykę żydowską i arabską, inspirowaną śpiewami Beduinów z półwyspu Synaj. Pozostajemy w religijnym nurcie, gdyż francuski zespół Discantus pod dyrekcją Brigitte Len proponuje słuchaczom pielgrzymkę szlakiem świętego Jakuba z Komposteli. Śpiewy pielgrzymów zebrane zostały w kodeksie Calixtinusa z XII wieku. Koncertowi towarzyszy naturalistyczna przechadzka po okolicy, sklasyfikowanej jako rezerwat przyrody bogate w liczne gatunki flory i fauny. Grający tradycyjny taniec gig, a także utwory takich kompozytorów z XVII i XVIII wieku jak Joseph Boudin de Boismortier, Thomas Balthazar i William Byrd. Viola da gamba, skrzypce, altówka i klawesyn wprowadzą nas w muzykę barokową inspirowaną ludową tradycją Bretanii. Stonącej w zieleni latem i pokrytej lodem zimą Islandii, u wybrzeży której cumowały łodzie walecznych wikingów, przybył zespół wokalny z Reykjaviku pod dyrekcją Arni Heimir Ingolfsson, w którego wykonaniu usłyszymy tradycyjne śpiewy polifoniczne od XII do XX wieku, śpiewane w kościołach islandzkich i podczas zbiorów. Osobne miejsce w programie festiwalu zarezerwowano dla muzyki eksperymentalnej. To cieszący się wielką popularnością cykl Factory. Zaproszeni artyści są przedstawicielami nowej sceny muzycznej. Korzenie mają na Gwadelupie, Martynice, Haiti, Trinidadzie i Tobago. Terenem ich poszukiwań muzycznych są Londyn, Berlin i Paryż. Gwiazdą Factory będzie Philippe Cohen-Solal, jeden z dwóch filarów Gotan Project, który zaprezentuje muzykę ze swego najnowszego inspirowanego naturą kantrowego krążka The Moonshine Sessions, wydanego w 2007 roku przez Yabasta, Discograph i Sonic Records. Cztery koncerty tegorocznego wydania Factory zaplanowano na październik w sali koncertowej La Cigale przy bulwarze Rochechouart. W programie Festiwalu Regionu Paryskiego znaleźli się ponadto śpiewacy i tancerze z Hawajów, fleciści z Szanghaju, polifonie korsykańskie, maloja z Wyspy Réunion, son z Veracruz, portugalskie fado, ale także muzyka trubadurów i truwerów z okresu krucjat, XVIII-wieczna muzyka dworu królewskiego w Manili na Filipinach, muzyka średniowiecznych Żydów andaluzyjskich. Wraz z dudziarzami z hiszpańskiej Galicji wystąpi kolejna gwiazda festiwalu, wirtuoz gaity galicyjskiej i celtyckiego fletu Carlos Núñez. Dodajmy do tego fragmenty Peer Gynta Edwarda Grieg'a w wykonaniu Orkiestry Narodowej Regionu Paryskiego pod dyrekcją Joela Leviego oraz lektury koncerty wokół tekstów takich autorów jak Pascal Conti, L'Ecclesio, Alejo Carpentier i Marguerite Duras. Festiwal Regionu Paryskiego zakończy się 12 października, ale nie będziemy mogli narzekać na brak atrakcji kulturalnych. Wielkie oczekiwania teatralne wiążemy zwłaszcza z festiwalem jesiennym. Przypomnę, że program Festiwalu Regionu Paryskiego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku.
Festiwale, festiwale. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Lato we Francji to szczególnie gorący okres festiwalowy. W tym roku jak zwykle odbyło się ich mnóstwo, wiele trwa nadal, a jeszcze niemało przed nami. Publiczność jak zwykle dopisuje. Takie imprezy jak Eurocaen, Solidays czy Francofolie mogą na swych kontach zapisać udane, naprawdę duże frekwencje. Na przykład Solidays może się pochwalić tym, że w ciągu 3 dni trwania festiwalu na koncerty przyszło 160 tysięcy widzów. To nowy rekord tej imprezy. Przypomnijmy, że to festiwal o charakterze charytatywnym. Jego celem jest przypomnienie, że AIDS istnieje, że trzeba z nim walczyć, że trzeba pomóc tym, którzy mieli nieszczęście na tę chorobę zapaść. Jednym słowem przypomina o solidarności. Jak co roku poświęca się tu chwilę skupienia pamięci ofiar AIDS-a organizacjom walczącym z chorobą i wspomagającym chorych oraz wolontariuszom, bez których żadna akcja tak naprawdę nie byłaby możliwa. Ale tę imprezę mieliśmy już bardzo dawno, na początku lipca. Przypominam ją głównie ze względu na jej charakter. A tymczasem lato jeszcze trwa i, jako się rzekło, niemało przed nami. Festiwali mamy w bród i to nie tylko muzycznych. Skupmy się na Paryżu. Na przykład od 16 do 18 sierpnia mamy tu imprezę pod hasłem 3 dni, 3 euro. Paryskie Merostwo we współpracy z Krajową Federacją Francuskiego Kina przez 3 dni proponuje we wszystkich 372 salach stolicy bilety po 3 euro. Dla amatorów teatru mamy również interesujące propozycje. Wprawdzie festiwal w Awinionie już za nami, ale czeka nas w stolicy Festiwal Comédie de l'Arte od 18 sierpnia do 7 września. Dodatkową atrakcją są miejsca, w których odbywać się będą spektakle. Często są one na co dzień zamknięte dla szerokiej publiczności. Jest to impreza dostępna dla wszystkich, oferująca przyjemność obejrzenia spektakli starych mistrzów w nowej formie. Dla wielbicieli jazzu propozycji mamy co niemiara. Powrócę do nich jeszcze za chwilę, bo większość z nich odbywa się poza stolicą, ale i tu jest czego posłuchać. Za nami Paris Jazz Festival, ale przed nami Jazz à la Villette we wrześniu i kilka nieco mniejszych, ale nie mniej interesujących imprez. Na przykład Pianissimo, festiwal, który odbywa się od 1 sierpnia do 6 września w klubie Sunset Sunside, gdzie posłuchać można znakomitej muzyki w wykonaniu świetnych jazzmenów. Pianino w jazzie to nie tylko Thelonious Monk, Horace Silver czy Bud Powell, chociaż z pewnością wywarli oni ogromny wpływ na swych młodszych kolegów, których będziecie Państwo mogli posłuchać w paryskim klubie. Posłuchajmy na przykład Bojana Z. To był Bojan Z, który wystąpi na festiwalu Pianissimo. Zupełnie inny charakter ma święto żniw, które odbędzie się 30 sierpnia w kilku miejscowościach, głównie w Provins. Warto tam pojechać, choćby ze względu na to miasteczko. Będziecie Państwo mogli tam zobaczyć, jak żniwa przebiegały kiedyś przed epoką kombajnów, traktorów i snopowiązałek. Poza tym będą oczywiście śpiewy i tańce, głównie folklorystyczne, ale nie tylko. Festiwali muzycznych mamy w całej Francji bez liku. Ja dziś chciałabym zwrócić Państwa uwagę na kilka trochę nietypowych. Na przykład na targi wina w Alzacji. Wina alzackie, jak każdy wie, są znakomite, a jeśli do nich dołożyć trochę dobrego poproka, to już pozostaje tylko pytanie, i co nam więcej trzeba? Święto wina odbywa się tu po raz 61. Zainteresowani muszą się jednak pośpieszyć. Impreza zaczęła się 8 sierpnia i kończy 17. Na dobre zakończenie lata mamy Rock en Seine 20, 28 i 29 sierpnia w Parku Saint-Cloud, czyli tuż pod Paryżem. Odbędzie się impreza z udziałem m.in. Rem, Amy Winehouse, Waxa Taylora, Sergia Tankiana, Apokaliptiki czy The Priests. A oto Amy Winehouse. To była Amy Winehouse. No a teraz kilka słów o festiwalach jazzowych na prowincji. Niestety kończy się jeden z największych i najciekawszych, Jazz in Marciac. Na dobre zakończy się 17. W czwartek 14 sierpnia w programie Médéric Collignon i Emir Kusturica. Od 26 do 30 Jazz à Mulhouse i nieco wcześniej od 15 do 23 Jazz en Ville. Festiwal, który też odbywa się w Mulhouse i kiedyś był integralną częścią Jazz à Mulhouse, ale od ubiegłego roku całkowicie się usamodzielnił. Od 16 do 20 sierpnia mamy festiwal Framatuel. Czar muzyki podkreśla tu urok miejsca. W programie m.in. Jacques Terrasson, Michel Portal, Stefano Di Battista, Anne Ducron. To oczywiście tylko kilka wybranych imprez. Jak już wspomniałam, festiwali o najróżniejszej tematyce we Francji w lecie odbywa się ilość niezmierna. O wszystkich nie sposób nawet wspomnieć. Życząc Państwu udanych poszukiwań wymarzonej imprezy, zapraszam do wysłuchania Anne Ducron. But I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a little bit of a fun, but I'm in a
16 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
L'affaire du coffret. 23e.
Etienne Irénée mieli jakiś interes na południu i we Włoszech. Ta siatka. Kto jest z kim? Może są jeszcze jakieś wskazówki w nagraniu?
Avec Etienne à l'opéra. Lorenzaccio, c'est magnifique.
Sąd w operze. Lorenzaccio. Dramat romantyczny Alfreda de Musseta.
Écoute, Nadia, allons nous asseoir. Voilà l'argent.
20 000?
To podejrzane. Argent? A więc to Etienne dał Nadii 20 000. Ale teraz ja mam tę forsę.
Va chez Anne et fais attention à toi. Tu es comme ma fille. Alors...
Jakby się niepokoił, wasze Anne. Va?
Je vais. Tu vas. Il va. Nous allons. Vous allez. Ils vont.
Ano tak, jedź do Anne. Attention, jakieś niebezpieczeństwo. Na co te pieniądze? I dlaczego właśnie mi je dała? Muszę pogadać z Etienne. Idę do Hotel des Arts. Bonjour, Luca Brunatny. Etienne Favre est là, s'il vous plaît?
Oui, il est dans l'atelier, allez-y.
Merci.
Elle ne m'a rien dit.
Mais ne t'inquiète pas, c'est plus sûr.
Plus sûr? J'y vais. Jean-Pierre, calme-toi. Attention, Étienne. J'ai des amis là-bas, attention.
Ah, Lucas, vous êtes là?
Oui.
Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps.
Oh. Ouf. Jean-Pierre był wściekły.
Mais pourquoi elle ne m'a
rien dit?
C'est plus sûr.
Chez Anne, sûr. Aha, c'est sûr. To jest pewne. Ale c'est plus sûr. To znaczy, że tak jest bezpieczniej. Jean-Pierre chce się zobaczyć z Nadią, ale Etienne się nie zgadza. Ha, iskrzy między Etienne i Jean-Pierrem na temat Nadii.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
much more than you could ask of me. I wanted to be fooled. Now pain is all of me.
Audycja RFI z Paryża zbliża się już ku końcowi, ale jeszcze oczywiście zdążę Państwu przekazać w wielkim skrócie najważniejsze doniesienia dnia. W Gruzji utrzymuje się jako tako kruche zawieszenie broni, ale są też doniesienia o mordach, podpalaniu wiosek i grabieżach, w szczególności w okolicach miasta Gori. Obie strony oskarżają się o łamanie rozejmu. Zdementowały jednak jakoby wiadomości, jakoby rosyjskie czołgi zmierzały ku Tbilisi. Prezydent Bush wezwał Rosję do wycofania wojsk z Gruzji i posła szanowania jej suwerenności. Zapowiedział wysłanie do Tbilisi Condoleezzy Rice. Unia Europejska pragnie się zaangażować czynnie w nadzorowanie układu pokojowego, planu pokojowego w Gruzji.
W zamachu bombowym w Tripoli na północy Libanu ginie dziś kilkanaście osób. Prezydent Libanu Sulejman przybył tymczasem do Damaszku. Pierwszy złoty medal dla Francji wywalczył zapaśnik Steve Guenot. Jego brat Christophe zdobył zresztą medal brązowy. Michael Phelps tymczasem jest olimpijczykiem wszechczasów. Amerykański pływak ma już na swym koncie 11 złotych medali i na tym nie koniec. W Pekinie trwają igrzyska, w Tybecie nie ustają represje, mówi w Paryżu Dalaj Lama, który przyjęty został przez grupę francuskich parlamentarzystów. W Afganistanie zabite zostały 3 kobiety, Amerykanka, Kanadyjka i Irlandka, pracujące dla Międzynarodowej Organizacji Humanitarnej. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam Państwa serdecznie na jutrzejszą o tej samej porze. Za uwagę dziękuję Państwu pięknie w imieniu całej redakcji RFI z Paryża. Stefan Rigger, do usłyszenia, miłego wieczoru, do jutra.